Chwała Panu Jezusowi. Przepraszam. To porównanie do Piotra chyba było trochę niefortunne. Ale rzeczywiście Słowem Bożym chcę się porównać, podzielić. Tak. Nie wiem, czy wszyscy kaznodzieje tak mają, ale i ja tak zawsze mam, że jak tutaj staję, nie tylko tutaj, ale gdziekolwiek, to wydaje mi się, że nic nie wiem, nic nie pamiętam i w ogóle totalna pustka. Więc nie wiem, jak to będzie dzisiaj. Ale Duch Święty jest. Chwała Panu. Kochani bracia i siostry, chciałbym się dzielić Słowem Bożym, które jest zapisane w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza. Czwarty rozdział, od 13 do 16 wiersza. Trzy wersety chciałbym przeczytać. I zachęcić poprzez to słowo i siebie, i was do tego, aby rozwijać swoje życie duchowe jeszcze bardziej. W księdze Nehemiasza w 8 rozdziale jest takie słowo, takie sformułowanie. Może przeczytam. Księdze Nehemiasza, 8 rozdział. I tam jest tak napisane. To jest długa historia, ale jedno sformułowanie. Czytano więc z tej księgi, Mojżeszowej, prawdopodobnie 5 księgi Mojżeszowej, czytano więc z tej księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak, że lud rozumiał czytanie. Moją modlitwą i takim pragnieniem jest, aby też lud rozumiał to czytanie i abyśmy mogli zaczerpnąć z tego słowa zachętę dla siebie. Do czasu, aż przyjdę, mówi apostoł Paweł, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp był widoczny dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. Krótkie słowo, więc może przeczytam jeszcze raz, żeby było dobitnie. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp był widoczny dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. Paweł, apostoł, pisze list do Tymoteusza, pierwszy, drugi, jest jednym z trzech listów tak zwanych pasterskich. Trzeci list to list do Tytusa. List pasterski to chodzi o to, chyba że napisany przez pasterza do pasterzy. To jest taki osobisty list apostoła Pawła, który jest autorytetem w wierze dla Tymoteusza. Tymoteusz był biskupem, prezbiterem w Efezie. Nawrócił się, jak na to wskazują dzieje apostolskie, przez właśnie apostoła Pawła. I Paweł pisze do niego, jak ma prowadzić Kościół. Nawet w trzecim rozdziale, w 14 wierszu to jest w ten sposób ujęte. Piszę do ciebie wszystko, spodziewając się przybyć do ciebie możliwie szybko. Gdybym zaś się opóźniał, piszę, byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. A więc Paweł, który jest tym autorytetem, pisze do Tymoteusza, zwraca mu uwagę na konkretne rzeczy, które są ważne do tego, aby przepraszam, pełnić służbę przywódcy w danym kościele, w społeczności. Jest to list przywódcy do przywódcy, apostoła do biskupa, do prezbitera. Tymoteusz był takim autorytetem w kościele, tak jak zresztą powinien być każdy, nie wiem, pastor, starszy, lider danej służby. My potrzebujemy autorytetów. W tej chwili żyjemy w takim świecie, który jest, można powiedzieć, troszeczkę taki pozbawiony tych autorytetów. Właściwie każdy sam dla siebie jest takim bożyszczem. Nikt nie lubi być pouczany, nikt nie lubi być w jakiś sposób korygowany. Ale tak naprawdę my potrzebujemy jakichś wzorców, autorytetów. Potrzebujemy. I Paweł pisze do Tymoteusza, który był powołany poprzez słowo, poprzez zaakceptowany poprzez modlitwę, nałożenie rąk, był kimś wyjątkowym. W Dziejach Apostolskich jest taka historia o tym, jak powołano 7 diakonów. I najpierw w wieczerniku, w dzień zesłania Ducha Świętego, znajdowało się 120 uczniów. To był ten pierwszy kościół, ten zalążek. 120 uczniów, 120 chrześcijan, na których został zesłany Duch Święty. I później kazanie Piotra i nagle jednego dnia 3000 ludzi weszło do kościoła. Wyobrażacie sobie, moi drodzy bracia i siostry, tak dla zobrazowania, że przychodzimy w niedzielę do zboru, a tu nagle 3000 ludzi. Tutaj, nie wiem, 600 może się zmieści? Góra. Więc tu by byli na dole, we wszystkich tych pomieszczeniach, w kawiarni i jeszcze przed zborem. 3000 ludzi, nagle. Ja bym się martwił później, co byśmy zrobili. Niechby przyszli. 120. I apostoł Piotr, wiecie, 3000 ludzi, kiedy przyszło, to oczywiście oni weszli z różnymi problemami, z różnymi troskami, potrzebami. Wśród tych 3000 dusz oczywiście znajdowały się również osoby, które były potrzebujące, a więc pojawił się problem przy usługiwaniu tym potrzebującym. Nagle z tych 120 ludzi musiało w jakiś sposób obsłużyć, pomóc tym osobom, jeszcze Słowem Bożym, jeszcze w jakiś fizyczny sposób usługiwać przy stołach. Powstał problem i apostoł Paweł, Piotr mówi: wybierzcie spośród siebie mężów pełnych ducha. Im zlecimy to zadanie, tam tak jest napisane. Więc Piotr mówi: wybierzcie spośród siebie mężów pełnych ducha. Przecież wszyscy byli pełni ducha. Czy on mówił, żeby wybrać pomiędzy tych 3000? Myślę, że nie. Jakoś mam takie przekonanie, że on mówił o tych, miał na myśli tych 120 jednak. Mówi: wybierzcie spośród siebie mężów pełnych ducha, im zlecimy to zadanie. No ale z tych 120 wszyscy byli pełni ducha. Przecież zostali napełnieni Duchem Świętym. Wszyscy byli pełni ducha. A jednak z pomiędzy siebie wybrali 7 wspaniałych, że tak powiem, pełnych ducha. Co to znaczy? Myślę, że rozumiemy to. Gdzie w społeczności, w zborze są osoby, które są bardziej niż inne zaangażowane. Bardziej niż innym może to niezbyt fajnie zabrzmi, ale leży im sprawa pańska na sercu. Tu są i tam udzielają się. A więc Piotr powiedział: wybierzcie spośród siebie, jakby ludziom zlecił to zadanie, aby oni wybrali. I czym się oni kierowali? No na pewno właśnie tym. Pomyśleli sobie: tak, ta osoba jest zaangażowana, jest zawsze, jest solidna, można na niej polegać, jest na każdym nabożeństwie, kiedy tylko potrzeba, ona jest. Myślę, że po ludzku myśląc, każdy z nas wybrałby taką osobę. Oni też właśnie w ten sposób popatrzyli. Przedstawili ich apostołom, a ci zaakceptowali, pomodlili się, włożyli ręce, ordynowali ich do tej służby. Myślę, że nikt na przykład w firmie nie poleciłby jakiegoś odpowiedzialnego zadania komuś, kto nie wiem, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób odpowiedni, kto się spóźnia, kto jakieś bumelki robi, jak to się używało takiego słowa w komunie. A więc, prawda? To jest takie oczywiste. Spośród tych 120 ludzi pełnych ducha wybrano 7 szczególnych ludzi. A to nam też mówi o tym, że do wykonywania każdej służby powinien być szczególny człowiek, pomazany przez Pana, wybrany, zaakceptowany przez Niego i pełny ducha. Tymoteusz był takim człowiekiem wybranym, zaakceptowanym. Czytamy tutaj, że on został przez proroctwo powołany. Zostały włożone na niego ręce, starsi włożyli na niego ręce, pomodlili się, przeznaczyli go do tej służby. Proroctwo. Myślę, że niekoniecznie to musiało tak być, że ktoś stanął, podniósł ręce, zaczął jakimś patetycznym głosem przemawiać, trząść się i powiedział: o, to Tymoteusz jest tym, którego Pan powołuje. Niekoniecznie. Przypomina mi się taka historia z Ewangelii. Wszyscy ją znamy. Kiedy to Kajfasz wypowiedział pewne słowa w sposób zupełnie swobodny i nawet nieświadomy. Powiedział: słuchajcie, lepiej, żeby jeden człowiek umarł za naród. Tak? Przypomina mi się. Pamiętamy o tym. I ewangelista zauważył, że Kajfasz powiedział proroctwo wtedy. Wypowiedział proroctwo. I myślę, że odnośnie właśnie takiego człowieka, który jest przeznaczony do służby, czy starszego, czy w jakiejkolwiek służbie, to proroctwo w taki sam sposób mogłoby być wypowiedziane. Wiecie, na skutek obserwacji brat przychodzi i mówi: wiesz, ja myślę, że to jest odpowiednia osoba, myślę, że Pan go powołuje, powierzmy mu to zadanie. No, może tak było. Starsi się pomodlili, włożyli ręce, została ta osoba ordynowana. A więc do takich ludzi i między innymi do Tymoteusza Paweł mówi: do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania i nauki. Do czasu, aż przyjdę, jak czytałem tutaj w tym 14 wierszu, w 3 rozdziale, Paweł apostoł miał zamiar przybyć do Efezu. Nie wiemy, czy to nastąpiło, ale taki miał zamiar, takie miał pragnienie. I mówi: do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania i nauki. Przykładaj się do czytania. Myślę, że to byłoby straszne, gdyby pastor, czy starszy, czy jakiś lider nie czytał Biblii. Bo chyba o Biblię tutaj chodzi, tak myślę. Na pewno nie o żadną gazetę, czy jakąś literaturę chrześcijańską, czy coś w tym rodzaju. Literatura chrześcijańska oczywiście jest dobra, ale tutaj chodzi o Boże Słowo. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania Bożego Słowa, analizowania, wgłębiania się w Boże Słowo. I miał na myśli oczywiście Stare Przymierze, Stary Testament, gdzie można odkrywać Pana Jezusa. Można widzieć Jego. Sam Pan Jezus w ten sposób tłumaczył Pisma Starego Testamentu, Starego Przymierza. Chociażby 2 uczniom, którzy szli z Emaus. Tłumaczył im, co wszystko o Nim jest napisane w prawie, w psalmach i u proroków. Przykładaj się do czytania. Przykładaj się do zachęcania. Do zachęcania, a nie zniechęcania. Jeżeli trwamy w Bożym Słowie, to jest skąd czerpać tą zachętę, prawda? Dlatego to czytanie jakby jest tutaj na pierwszym miejscu wymienione w stosunku do Tymoteusza. Przykładaj się do nauki. nauka, nauczanie. Niekoniecznie chodzi tutaj o tym, żeby w właściwy sposób nauczać, ale również, żeby się uczyć. Skoro jesteśmy uczniami pańskimi, to uczeń ma za zadanie się również uczyć. Nie zaniedbuj sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa, przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów, przez nałożenie rąk starszych. Zachęta, żeby do Tymoteusza, żeby utrzymywał ten odpowiedni poziom swojego duchowego życia. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza. W tych rzeczach się ćwicz, czyli w czytaniu, w zachęcaniu, w nauce, w nauczaniu. Aby postęp był widoczny dla wszystkich. Uważaj na siebie, na naukę, trwaj w nich, bo to czyniąc siebie samego zbawisz i tych, którzy cię słuchają. I nie chodzi tutaj o zbawienie duszy, ale o różnego rodzaju zwiedzenia, bo ten rozdział czwarty rozpoczyna się od słów, Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. I to sformułowanie, uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich, to czyniąc zbawisz siebie i innych, którzy cię słuchają, na pewno odnosi się w pierwszej kolejności do tych rzeczy, które gdzieś tam się pojawiają. Kiedy trwamy w Bożym Słowie, kiedy jesteśmy zachęcani przez Boże Słowo, kiedy lider, bo to głównie o lidera chodzi, pastora, biskupa, prezbitera, każdego, kto jest zaangażowany w jakiejś służbie, kto jest liderem w jakiejkolwiek służbie, a przecież nawet w rodzinie są liderzy. Ojciec to lider, matka to jest ten autorytet. Ale moi drodzy, czy ten tekst, ten fragment na pewno tylko dotyczy biskupów, tak jak tutaj Tymoteusza? Czy on przypadkiem nie dotyczy również i nas? Czy to, co tam jest napisane, nie dotyczy i nas? Na pewno dotyczy i nas. W liście do Kolosan czytamy o różnego rodzaju wskazówkach napisanych do wierzących, do Kościoła w Kolosach przez apostoła Pawła. I tutaj apostoł mówi w trzecim rozdziale na przykład, będę parę takich wyrywków, dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Zadajcie śmierć temu, co przyziemne w waszych członkach. Jako więc wybrańcy Boży święci, umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich. Słowo Chrystusa niech was przebywa z całym bogactwem. Wszystko, cokolwiek działacie, słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa. Żony, bądźcie poddane swoim... To może pominiemy. Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia. I tak dalej, i tak dalej. A później... Na samym końcu mówi tak, a skoro list został u was odczytany, postarajcie się, by odczytano go też w kościele w Laodycei. Więc myślę, że te wskazówki, które tutaj są, one odnoszą się również do nas i chciałbym zrobić taką zamianę. Do czasu, aż przyjdę, to nie mówi Paweł, ale mówi Pan Jezus. Do czasu, aż przyjdę, mówi Pan Jezus. Do każdego z nas, do mnie, do ciebie. Pan Jezus przyjdzie. On przychodzi. On już przychodzi. Jego przyjście jest bliskie. Wierzę to, że żyjemy w szczególnych czasach. W tej końcówce czasów ostatecznych, bo czasy ostateczne właściwie rozpoczęły się w dzień Pięćdziesiątnicy. Czas łaski dla pogan. A rozpoczął się wtedy. Ale żyjemy w tym ostatnim okresie czasów ostatecznych. I Pan Jezus mówi, do czasu aż przyjdę. Odnieśmy to do swojego życia. Przykładaj się do czytania. Przykładaj się do czytania, bracie i siostro. Nie gazet, nie książek, ale Bożego Słowa. W liście do Kolosan tam jest napisane, niech Słowo Chrystusowe mieszka w was obficie. Co to znaczy, że obficie? To znaczy, że nie tylko... Mówię to do siebie również. To jest fajne, jeden werset dziennie przeczytać sobie. Ale to jest za mało, żeby Słowo Chrystusowe mieszkało w nas obficie. A Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Kiedy Słowo Chrystusowe mieszka w nas obficie, wtedy możemy być zachętą, wtedy przykładaj się do czytania. Przykładajmy się, bracia i siostry, do czytania. Tak jak apostoł mówił do Tymoteusza, tak jak wierzę, że Pan mówi to do nas. Na pewno mówi to do mnie. Wieśku, przyłóż się do czytania. Przyłóż się do czytania. Pamiętam kiedyś takie świadectwo pewnej osoby, siostry. Może ktoś pamięta ten szczegół z jej świadectwa. Ona mówiła, nie pamiętam jej imienia, ona była spoza granicy naszego kraju. Tak bardzo miała pragnienie czytania Bożego Słowa, ale tak jej to nie wychodziło. Albo jakieś spanie ją brało, albo jakieś zmęczenie, znużenie i to takie było trudne. I wpadła na pomysł, żeby czytać Boże Słowo na stojąco. Ktoś pamięta ten szczegół? Może? Nie pamiętacie? Mi to tak po prostu, mnie to tak dotknęło. Myślę, tak, to jest determinacja, żeby czytać Boże Słowo. I ona czytała Boże Słowo na stojąco i tam może chodziła, żeby nie ulec temu znużeniu. Nie wiem, jak to jej się udało, ale to, co tutaj czytamy, przykładaj się do czytania, to trochę ma na celu, aby złożyć swoje ciało w ofierze. Żeby złożyć swoje ciało w ofierze, to jest pewien wysiłek, to może trochę boleć, nie wiem. Ale warto podjąć ten trud. Myślę, że może na początku będzie to trud, bo to jest tak jak z każdą, że tutaj użyję takiego może niezbyt właściwego słowa, dyscypliną, że jest trudno, przychodzi zniechęcenie, ale kiedy wejdziemy w tą wspaniałość Bożego Słowa, kiedy zanurzymy się w Duchu Świętym, rozważając Słowo Pańskie, to nie będziemy mogli się doczekać tego czasu, kiedy będziemy mogli wziąć Boże Słowo i czytać. Pan Jezus mówi, do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania. Zachęcania. Zawsze bądź zachętą, bracia i siostry. Właściwie my dla siebie nawzajem mamy być zachętą. Nie zniechętą, ale zachętą. Takie słowo wymyśliłem. Każdy wierzący człowiek jest zaangażowany w służbę. Może być zaangażowany w służbę. Każdy. Ja myślę, uważam tak, nie myślę, ale tak uważam, że tym najniższym, ale najważniejszym służeniem Bogu to jest obecność na nabożeństwach. To jest służba. Służba, która powoduje zachętę dla innych ludzi, dla innych braci i sióstr. Przyjdziesz do zboru, patrzysz, o, super. Jest i ten, i ten, i ten. Wszyscy są, wszyscy żyją. Jakież to wspaniałe. Aż się chce głosić, aż się chce wielbić. Bądźmy zaangażowani w służbę. Jaką służbę, Panie, masz dla mnie? Bądź wytrwały, stały, niewzruszony, zawsze gotowy do pracy dla Pana. To jest ten podstawowy poziom służby. Obecność brata i siostry jest zachętą. To dlatego może napisane jest, aby nie opuszczać wspólnych zgromadzeń. Ale tam też jest napisane, tym bardziej, kiedy widzicie, że ten czas się przybliża, liście do Hebrajczyków. Myślę, że jesteśmy tego świadomi. Ale skąd brać tą zachętę? Właśnie z Bożego Słowa. Przykładaj się do nauki, do uczenia się. Nie tylko do nauczania innych, do nauczania zdrowej nauki, okej. Ale myślę, że ponieważ ta nazwa Uczniowie Pańscy była taką najbardziej rozpowszechnioną nazwą w Dziejach Apostolskich, możemy o tym czytać. W Antiochii dopiero nazwano uczniów pańskich właśnie chrześcijanami, a więc uczeń. Uczeń ma za zadanie się uczyć. Przechodzić z klasy do klasy, że tak powiem. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany przez proroctwo i przez nałożenie rąk starszych. To odnosi się do służby Tymoteusza, ale możemy to odnieść do swojego życia, do momentu powołania naszego, do życia z Bogiem. Nie zaniedbuj tego charyzmatu, tego, do czego zostałeś powołany. A powołani jesteśmy wszyscy. W liście do Koryntian czytamy w pierwszym rozdziale, że jesteśmy powołani do wspólnoty z Synem, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Jesteśmy powołani do wspólnoty. Nie zaniedbuj. Nie zaniedbujmy tego życia duchowego. Pielęgnujmy czytanie, zachęcanie, uczenie się. Pielęgnujmy to w swoim życiu. Wtedy nie pojawi się jakieś zniechęcenie, jakaś letniość. Ten moment nawrócenia tak naprawdę to jest początek. To nie jest koniec, to nie jest tak jak czasami w filmach jakichś takich pokazują, hollywoodzkich, nie wiem, nie tylko innych też. Miłość. Dwoje młodych ludzi, którzy się kochają i tak chcą być ze sobą razem. I te wszystkie perypetie, trudności, przygody, jakie spotykają po drodze, aż w końcu stają na ślubnym kobiercu i wtedy pojawiają się napisy. Trend, reżyseria i tam aktorzy. Jeszcze w tle jakaś muzyka piękna. Ale to nie jest koniec. Niestety. To jest dopiero początek. To jest początek drogi. Nie zaniedbujmy tego. W tych rzeczach się ćwicz. Mówi Pan Jezus do nas. Cały im się oddaj. Cały im się oddaj. Niesamowite słowo i wyzwanie. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swoim rozumem, całym swoim umysłem, mocą, myślą, całym sobą, całym jestestwem swoim będziesz miłował Boga. To nie ma miejsca na nic innego. Niesamowite. Cały im się oddaj. Tym rzeczom, które tutaj były wymienione wcześniej. W tych rzeczach się ćwicz. W tych rzeczach się ćwicz. Bo ćwiczenia cielesne, nawet w tym samym liście to jest powiedziane, kilka wersetów wyżej, 8 wiersz. Bo ćwiczenia cielesne nie na wiele się przydadzą. Pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego. Apostoł Paweł robi taką uwagę. Myślę, że tak, że on ma właściwe podejście. To prawda. Ćwiczenia cielesne przynoszą niewielki pożytek, tam jest napisane, chyba, bo ćwiczenia cielesne nie na wiele się przyda, no czyli na coś się przyda, ale nie na wiele. A pobożność jest do wszystkiego przydatna. Jak pobożność może być do wszystkiego przydatna? Ciekawe. Jeżeli pojawi się problem, nieszczęście, jeżeli dziecko umrze, jeżeli pojawi się choroba, na nic moje muskuły. Na nic. Te ćwiczenia cielesne na nic się nie przydadzą. Do niczego. Do niczego to niepotrzebne. Jeden z psalmów mówi, że niektórzy mają upodobanie w wozach, inni w koniach. To też jest taki symbol. Konie to jest coś takiego, taki symbol siły i piękna, prawda? Galopujący koń. Koń, siła, mięśnie, koń, piękno. Ten współczesny czas, świat jest nastawiony na piękno, na siłę, fitness i tak dalej. piękno. Jesteś tego warty, jesteś tego warta. Musisz to mieć i tak dalej. Więc ciało, kult ciała. Innym się podobają wozy. To już taki obraz materializmu, dóbr, posiadania. Wozy, no, wtedy nie było samochodów, wtedy były wozy. Różne dobra doczesne. Ale to jest na nic. Kiedy przyjdzie przejść przez ciemną dolinę, wtedy pobożność się przydaje. Wtedy Boże Słowo w sercu się przydaje. Wtedy zachęta płynąca z Bożego Słowa przydaje się. W bardzo praktyczny sposób. Wtedy to, czego się nauczyłem, przydaje się bardzo. W tych rzeczach się ćwiczy. Aby twój postęp był widoczny dla wszystkich. Jakże to jest ważne, żebyśmy się nie zatrzymywali na jakimś poziomie. Kiedy patrzymy na swoje dzieci i widzimy, że to dziecko no jakoś już tak długo i nie staje na nóżkach, jakoś tak długo i nie zaczyna mówić, niepokoimy się, nie widzimy postępu. Ten postęp musi być widoczny. Pan chce, aby postęp był widoczny. To jest wspaniałe, wiecie, bracia i siostry, kiedy patrzę na swoich braci i siostry w zborze, w Zebrzydowicach i kiedy mam świadomość, że ci ludzie są już na innym poziomie niż dwa lata temu, czy trzy lata temu. To jest inny poziom. Widzę tą dojrzałość, to dojrzewanie, ten proces, tą drogę w górę. To jest takie wspaniałe, takie budujące dla mnie. Myślę, że dla każdego pastora jest to budujące. To jest budujące dla każdego z nas. A Pan chce, żebyśmy w Jego oczach robili postępy. Żebyśmy się nie zatrzymywali w miejscu. Żebyśmy byli otwarci na to, żeby się uczyć, żeby przyjmować Słowo, Boże objawienie, może nowe rzeczy nawet. Żebyśmy się uczyli, żebyśmy nie zaniedbywali, przykładali się do czytania, do uczenia się. Ten postęp, aby to nie było takie kręcenie się w kółko ciągle. Uważaj na siebie, takie uważanie na siebie. Jak idziemy w górach, gdzieś tam stromą drogą w dół, musimy uważać, żeby stąpać odpowiednio, żeby się nie przewrócić, żeby się nie potłuc. Myślę, że to też tutaj z tego słowa wynika. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich, trwaj w nich. Myślę, że to słowo trwać jest zawsze kluczowe w naszym życiu z Bogiem. Trwać w gorliwości, trwać w czytaniu, trwać w tej zachęcie. Przez wytrwałość jest napisane, że przychodzi owoc. Przez wytrwałość. To bowiem czyniąc siebie samego, zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Potrzebujemy być zachętą dla siebie. Kiedy Boże Słowo mieszka w nas obficie, kiedy czerpiemy z Bożego Słowa zachętę, kiedy wyciągamy wnioski, uczymy się, kiedy ten zapał w nas nie stygnie, kiedy ćwiczymy się w tych rzeczach duchowych, to wierzę, że sami, kiedy przyjdzie doświadczenie, będziemy mogli przejść zwycięsko przez tą dolinę cienia śmierci. A jednocześnie dla innych być zachętą. Tych, którzy nas słuchają, tych, którzy patrzą na nasze życie, możemy być zachętą dla nich. Kiedy oni widzą... Kiedyś miałem takie przeżycie, zupełnie banalne, to ja w tym nie widziałem nic nadzwyczajnego, ale wiele lat temu, to już chyba z 20 przeszło lat, byliśmy w Pieszczanach, to jest na Słowacji, na takim wypoczynku i byliśmy tam kilkanaście dni, ale już po, nie, 10 dni, tak, 10, a po 7 dniach musieliśmy się wyprowadzić z takiego pokoju, z takiego domku. No i zostaliśmy gdzieś tam na ulicy, nie mieliśmy gdzie pójść. I tacy znajomi, którzy z nami byli, ten człowiek tak mówi, wiesz co, Wiesiek, ja nie wiem, jak ty możesz tak spokojnie sobie siedzieć na tym basenie i wieczór za chwilę będzie, nie macie w ogóle miejsca noclegowego, a ty tak spokojnie siedzisz. Ja mówię, wiesz, Bóg się zatroszczy o to. Może to było trochę lekkomyślne z mojej strony, ale naprawdę wierzyłem, że Bóg się zatroszczy. Dla niego to było takie świadectwo. Wiecie, i tak się rzeczywiście stało, że znaleźliśmy na te następne 3 dni jeszcze nocleg. Boży pokój w naszych sercach. To jest widzialne, widoczne. I tak jak tutaj jest powiedziane, że postęp, ten postęp w tych rzeczach duchowych musi być widoczny. To rzeczywiście jest widoczne. To musi być widoczne. To jest tak jak człowiek, który przyjmuje Pana Jezusa i mówi, no właściwie w moim życiu się nic nie zmieniło, bo nie paliłem, nie piłem, nic takiego złego się nie działo w moim życiu i teraz właściwie bez zmian, wszystko to samo. No jeżeli tak ktoś na tym miejscu myśli, to znaczy, że musi się nawrócić. Jeżeli człowiek przyjmuje Pana Jezusa, to zawsze to jest widoczne. Choćbym nie wiem, jak sprawiedliwym życiem żył. Zawsze będzie to widoczne, że Pan zamieszkał w moim sercu. To bowiem czyniąc siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają, ten fundament Bożego Słowa. Przypomina mi się ta przypowieść o dwóch budowniczych, na pewno ją wszyscy znamy i jeden z nich budował na piask, drugi na skalę. I oba te domy miały jedną rzecz wspólną. Te same doświadczenia. Żyjemy na tym świecie w takiej, a nie innej rzeczywistości. I tak jak słońce świeci na sprawiedliwych i niesprawiedliwych i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, tak samo złe rzeczy, nie od Boga, ale przychodzą na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Przychodzą. Ważny jest fundament. Fundament jest niewidzialny, bo on jest gdzieś tam w ziemi. Jeżeli jest na skalę, to wszystko się rozleci, ale fundament pozostanie. Można wszystko odbudować. Ale jeżeli wszystko się rozleci, bo fundament był na piasku, to wtedy już nic nie da się zrobić. Dlatego Pan Jezus mówi, przyjdę wkrótce, ale do czasu, aż przyjdę, przykładajcie się, drodzy moi, do czytania, do zachęcania, do nauki, do uczenia się. Nie zaniedbujcie tego powołania, tego charyzmatu, daru, który został nam przekazany, który został wam przekazany przez słowo, przez modlitwę. I w tych rzeczach należy się ćwiczyć. Panu należy się oddać. A postęp w wierze niech będzie widoczny dla wszystkich. Dla wszystkich, to myślę, że nie tylko dla wierzących, ale może i dla niewierzących. Uważajmy na siebie, bądźmy czujni, trwajmy w tych rzeczach, które Pan nam sugeruje, o których Pan do nas mówi. Bo to czyniąc będziemy świadectwem, będziemy zachętą dla innych, dla braci, dla sióstr i dla tego świata. I takim rozważaniem chciałem się dzisiaj z wami, drodzy bracia i siostry, podzielić. Więc może się też pomodlimy na koniec, tak jak to zwykle robimy. Zaproszę tutaj już zespół też. I kochani, może ktoś z was potrzebuje modlitwy dzisiaj. Jeżeli ktoś na tym miejscu potrzebuje modlitwy. Panie, tak pomóż mi w tym, żeby być takim zdyscyplinowanym, jeśli chodzi o czytanie Bożego Słowa. Panie, chcę być zachętą dla innych. Panie, chcę być takim dobrym uczniem. Pomóż mi, aby moje postępy były widoczne. Paweł pisał to do Tymoteusza, więc postępy pastora, lidera, starszego też muszą być widoczne dla wszystkich. To jest słowo dla nas wszystkich. Też potrzebuję takiej modlitwy. Ale kochani, jeżeli ktoś z was potrzebuje modlitwy dzisiaj, kiedy zespół zacznie nas prowadzić w uwielbieniu, niech wyjdzie tutaj do przodu. Króciutko się pomodlimy. Jeżeli ktoś z was potrzebuje modlitwy, może to nawet nie będzie związane z tym tematem. Jakkolwiek Boże Słowo mówi, abyśmy jedni drugi brzemiona nosili. I to też jest zachęta. To też jest zachęta. W dzisiejszym świecie, w którym żyjemy, ludzie potrzebują dobrego słowa. W Księdze Izajasza w 50 rozdziale tam jest mowa o Panu Jezusie, ale tam są takie wspaniałe słowa. Jezus mówi w tej księdze, to jest oczywiście obraz. Pan obdarzył mnie językiem wymownym, abym mógł przyjść z pomocą potrzebującemu. Czasami ludzie nie potrzebują jakiejś materialnej pomocy, ale jakże bardzo potrzebują dobrego słowa, słowa Bożego, zachęty. Jeżeli my nie będziemy czerpać tej zachęty z Bożego Słowa, nie będziemy w stanie zachęcić tych, którzy tej zachęty potrzebują. Więc kochani, może ktoś z was potrzebuje zachęty od Pana. Wyjdźcie do przodu, będziemy się modlić. Jeżeli są takie osoby, wyjdźcie tutaj do przodu. Chcemy się pomodlić. Alleluja. A może ktoś na tym miejscu jest, kto jeszcze nigdy swojego życia nie powierzył Panu Jezusowi? Jeżeli ktoś na tym miejscu jest taki, kto jeszcze nigdy swojego życia nie oddał Panu Jezusowi, jeżeli jeszcze nigdy nie pojednałeś się z Bogiem, a chcesz to uczynić, chcesz przyjść do Jezusa takim, jakim jesteś, uczyń to dzisiaj. To jest ten dobry moment, ta właściwa chwila. Przyjdź do Jezusa, jeżeli chcesz razem z Nim żyć. Jeżeli chcesz rozpocząć życie z Nim, On cię poprowadzi. On będzie zachętą dla ciebie. On objawi ci swoje słowo. On napełni cię swoją mocą. Nie będziesz już sam. Jeżeli ktoś na tym miejscu dzisiaj chce oddać swoje życie Jezusowi. Pan Jezus mówi, do czasu aż przyjdę, a przyjście Pana się zbliża. Nie przegap tego. Pojednaj się z Bogiem, zanim to nastanie. Przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa. Przyjdź po zachętę, drogi bracie, siostro. Przyjdź do Pana po zachętę. Alleluja. Alleluja. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś tym, który nas prowadzi. Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś tym, który ma to słowo krzepiące dla każdego, Panie. Jesteś tym, który trzciny nadłamane nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi, ale podniesiesz, Panie, i zachęcisz i powiesz, dalej, chodź dalej, nie poddawaj się, naśladuj mnie, pójdź za mną. O, dziękujemy Ci za to, że Ty nas do tego uzdalniasz, Panie. Dziękujemy Ci, że nas prowadzisz, że nie jesteśmy sami. O, Panie, chcemy robić postępy. Ja chcę robić postępy. Postępy, które będą widoczne dla wszystkich, Panie. A Ty przyjdź. Przyjdź, Panie. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź królestwo Twoje, Panie. Alleluja. Chwała Tobie, że to jest Twoje dzieło, że Ty budujesz Kościół. Panie, że Ty sprawisz pomnożenie. Tak prosimy Cię, wylej swego ducha. Wylej swego ducha na tą okolicę, na Cieszyn, na Zebrzydowice, na wszystkie okolice wokół. Panie, zatrząść tym miejscem. Panie, zatrząść tą ziemią, aby wielu mogło się z Tobą pojednać, aby wielu mogło wejść w tą wspólnotę z Tobą, Panie, aby wielu było zbawionych jeszcze, zanim Ty powrócisz. O, Panie, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Zbawicielem. Niech Tobie będzie chwała. Niech Tobie będzie chwała. Alleluja.